znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o stelmecze Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Zaczynamy rzut za trzy. Jacek Białogłowy, kłaniam się nisko. W poniedziałek gala Polskiej Ligi Koszykówki, a tam nagrody, trofea za miniony sezon 2017-2018. Jedno trofeum dla Stelmetu NEIBC Zielona Góra. Przy czym nikogo z przedstawicieli Stelmetu NEIBC Zielona Góra, o dziwo, w Warszawie nie było. Nagrodę za najbardziej medialny klub w Polsce odebrał prezes Lubuskiego Związku Koszykówki Grzegorz Potęga. Cała śmietanka koszykarska natomiast na tej gali była w Forcie Sokolnickiego na starym Żoliborzu, w przepięknym miejscu. No i oczywiście te nagrody wręczano. Potem były kuluarowe rozmowy i rozmówki. No i oczywiście byli najlepsi trenerzy, byli najlepsi zawodnicy ligi. Po prostu cały ten światek koszykarski zebrał się. Panowie pod krawatami w garniturach, panie w strojach wieczorowych i pięknie to wszystko wyglądało. Gala może nudnawa momentami, ale mimo wszystko dobrze, że chociaż taka. Rok temu nie była, bo nie było pieniędzy na to. Teraz był sponsor, jest sponsor ligi, więc galę udało się zorganizować. To wszystko też leciało w telewizji. Tam udało nam się troszeczkę rozmów ciekawych, myślę, ponagrywać. Natomiast zaczniemy od nas, od Zielonej Góry, od Stelmetu NEIBC Zielona Góra. Dosłownie przed chwilą zakończyłem rozmowę z właścicielem Stelmetu Januszem Jasińskim. Kibice podpytują, co w Stelmecie, kogo zatrudniają, kto, czy Polacy, czy obcokrajowcy, kto odchodzi. Większość chyba kibiców pyta, czy Edo Murić odejdzie, bo mam wrażenie, że wszyscy przyzwyczaili się, że polska piątka zostanie, że zostanie Borys Sawowicza, Muricia nie będzie. I podpytywałem o to wszystko Janusza Jasińskiego. Powiem szczerze, efekt jest taki, że właściwie Janusz Jasiński twierdzi, że na razie niczego nie wiadomo. Wiemy, że klub czeka na odpowiedź z władz centrali europejskiej, z Euroligi, organizacji Euroliga, czy będzie mógł grać w Eurocupie. Natomiast o ten Eurocup walczy na przykład klub, który może być znowu potęgą w polskiej koszykówce, czyli Asseco Gdynia. No Janusz Jasiński też mówi, że w dalszym ciągu nie do końca wiadomo, w jakim europejskim pucharze będziemy grali, a od tego też zależy, czy i w jakim pucharze będziemy grali, jacy zawodnicy zagraniczni będą chcieli do nas ewentualnie przyjść, bo przecież obcokrajowcy bardzo mocno uzależniają swoje transfery, swoje nowe kontrakty od tego, czy dany klub, dany zespół gra w rozgrywkach europejskich. A więc posłuchajcie, co dokładnie mówił mi Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu, przed momentem dosłownie.
No pracujemy, ciężko pracujemy. Jak zawsze w tym momencie najpierw musimy zamknąć jeszcze stary sezon, no ale pracujemy nad nowym, oglądamy zawodników, rozmawiamy, negocjujemy, także praca trwa, wre. Urlopu nie ma niestety. Mam nadzieję, że kiedyś będzie, ale to może w przyszłym życiu.
Ale ten zamknięty jest poprzedni, czyli to już wiemy dokładnie, jak z tą szóstką, siódemką, piątką, kto tam w końcu zostaje?
Nie. Dlatego mówię, no budujemy, czy zamykamy też wszystkie kwestie finansowe i inne takie. Wiadomo, że drużyna to nie tylko boisko, ale też wszystko inne. No, przygotowujemy się do następnego sezonu. I oczywiście rozmawiamy, no trenerzy przede wszystkim rozmawiają, bo to jest moment najważniejszy. Rozmawiamy przede wszystkim o polskiej rotacji, bo to jest zawsze dla nas priorytet. No i zobaczymy, no też czekamy na jakieś tam odpowiedzi. No wielu zawodników póki co jeszcze jest trochę z głową w chmurach i to patrząc przez to, że jeszcze czasami nie mają do tego jakby głowy, a niektórzy też trochę za wysoko tą głowę mają, w sensie wymagania ich są bardzo wysokie. Natomiast no to jest taki też okres, no, że teraz jest, że tak powiem, górka finansowa, a potem będzie to spadało. We wrześniu będzie dołek, no ale my oczywiście tak długo czekać nie możemy.
No dobra, ale był trener. Czy dogadaliście się w końcu, co z tą, nie wiem, ławką rezerwowych ostatecznie i ludźmi, którzy byli, czyli Edo Muriciem, bo to wszyscy myślą, że tak naprawdę ta szóstka Polaków, piątka Polaków, Sawowicz zostanie i wszyscy mówią, nie wiadomo tylko, co z Muriciem.
Czy generalnie tak naprawdę to wszystko jest w trakcie ustalania, no bo to wszystko zależy, jakie są opcje na rynku, tak? To nie jest tak, że decyzja jest podjęta, bo tak ma być, bo tak się komuś wydaje, tylko decyzja zawsze jest konsekwencją pewnej sytuacji złożonej z kilku elementów, no i jeden element nie spasuje i tematu nie ma, tak? Także myślę, że to... Cieszę się bardzo, że mam trenera, bo wiele drużyn nie wie nawet, kto będzie trenerem, bo tak patrzę trochę na ruchy innej drużyny, no więc jeszcze chyba po szampan po mistrzowski gdzieś tam, czy po zdobyciu jakichś innych rzeczy nie wywietrzał. No, my pracujemy ciężko, bo nas trochę szybciej życie sprowadziło na ziemię, no, ale też nie mamy zamiaru dzisiaj przepłacać, tylko dlatego, że ktoś jest niegotowy na decyzję. Tak?
A ta ławka trenerska w takim razie coś chociaż na ten temat? Czy trener swoich w końcu przeprowadza? Czy co z Adamkiem na przykład, Andrzejem? Czy on zostaje w końcu, czy nie?
Wszystko będzie wiadomo, jak będzie decyzja ostateczna. Na razie, tak jak powiedziałem, przymierzamy się do różnych rzeczy. Jest trener, jest kapitan, który ciągnie ten stateczek, natomiast no, szybko to się łapie pchły z tego, co mi mówi przysłowie.
Dobrze, niech pan jeszcze powie, bo rozumiem, że wy czekacie mocno na informację, decyzję o tym, czy dostaniecie urlop, czy nie, tak?
Czy generalnie my czekamy i też sami podejmujemy pewne decyzje. No, jest świat dzisiaj jest dosyć skomplikowany i nie zależy tylko od nas, więc no ale myślę, że tak krok po kroku, jak nam się wyjaśni jeden temat, będziemy wiedzieli drugi, trzeci, czwarty. No. Jest dopiero 14 czerwiec. Jeszcze my jesteśmy w starym sezonie, tak? No do 30 czerwca mamy stary sezon. Od 1 lipca zaczynamy nowy, więc no, nie będziemy na pewno dzisiaj biegać nerwowymi ruchami. Natomiast no, przede wszystkim, tak jak mówię, najważniejsze dzisiaj dla mnie to jest polska rotacja i ta rotacja musi być pewna, w sensie takim, że to są zawodnicy, na których my możemy liczyć i nie powtórzyć rok poprzedni. Ja nie mówię o nich akurat, ale o tym, że w drużynie będą jakieś kwasy, jakieś niedopowiedzenia, jeżeli ktoś nie chce być w Telmecie.
A istnieje takie prawdopodobieństwo, że któryś z tych, którzy są pod kontraktem, podziękują
zawsze,
wam? Ale zgłosił już ktoś coś takiego?
Zawsze jest taka możliwość, no bo generalnie to jest zawsze jakieś oczekiwania. No mogę powiedzieć tylko tyle, że panu jednak coś powiedzieć, że na rynku jest teraz taki wybór polskich zawodników jak nigdy. Żaden klub na razie chyba nie podpisuje, w związku z tym rozmawiamy chyba... Bym powiedział, że jak 11 zawodników jest na rynku, to bym powiedział chyba mało. No więc nie ma kontraktów, rozmawia i tak dalej, więc jest pełna giełda. Na ile to jest realne działanie, na ile to jest tylko sondowanie przeciwnika, to nie wiem, natomiast mamy oferty ze wszystkich praktycznie stron. My też się nad tym zastanawiamy, też analizujemy. No, bym powiedział kilka pikantnych nazwisk, które pan się uśmiechał, a jako, że słucha nas cała Polska, to ich nie powiem.
To niech pan mi na koniec chociaż powie, nie wiem, mniej czy bardziej konkretnie pan może, co z tym pucharem, bo mam wrażenie, że to też dużo zależy od tego, od pucharu, mimo że mówił pan, że głównie
jak
nas Polska Liga interesuje.
Nasza decyzja, to ją zakomunikujemy. Póki co nie wiemy tak naprawdę, w jakiej rzeczywistości jesteśmy i co mnie najbardziej dziwi, to też inne polskie drużyny nie wiedzą. Więc my jesteśmy na czwartym miejscu w kolejności, tak mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o zajętość, no mi się wydaje, że to właśnie wszystko też zależy, jak będzie z tymi wyższymi miejscami, czy oni się zgłoszą, czy nie zgłoszą, czy mają gdzie grać, czy nie mają gdzie grać i tak dalej. Tak
ale
dalej.
Czego jesteśmy w takim razie w tej chwili blisko? Można coś takiego powiedzieć?
Nie, nie można. Jesteśmy blisko europejskich pucharów. To można powiedzieć. Natomiast... Na dzień dzisiejszy są cztery poziomy rozgrywek, cztery jakby puchary. No, mogę powiedzieć jedno, że najdalej jesteśmy od Euroligi.
No. No to tak z przekąsem powiem, że to wiedzieliśmy, że jesteśmy najdalej od Euroligi i że na pewno w niej nie będziemy. Na razie nie ma konkretów, natomiast i tak jak mówi Janusz Jasiński, z tego co wiem również z kuluarów, tak to nazwijmy, czy z przecieków nieoficjalnych, informacje dotyczące i występu z Telmetu w pucharach w przyszłym roku, w przyszłym sezonie i nowych zawodników, to mogą być informacje, które pojawią się w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, a może dopiero po weekendzie. W każdym razie zbliża się gorących kilka dni na pewno. Zostawiamy Stelmet, teraz jesteśmy w Warszawie. Gala Polskiej Ligi Koszykówki, jak mówiłem, Fort Sokolnickiego, Żoliborz. Tam gdzieś w kuluarach można było usłyszeć od dwóch trenerów, którzy pracowali w minionym sezonie w Polskiej Lidze Koszykówki, że spodziewali się telefonu ze Stelmetu, że spodziewali się tego, że zostanie im zaproponowana praca w Stelmecie. Jednak tych telefonów nie dostali, troszkę z rozczarowaniem mówili. Przypomnijmy też, że w Zielonej Górze chodziły na giełdzie nazwisk takie nazwiska jak Wojciech Kamil, Kamiński, jak Robert Stelmachers, jak Jurek Zdowc. Mówiło się, że być może będzie powrót Artura Gronka. Jeśli chodzi o tych trzech ostatnich trenerów, żadnego z nich w Warszawie na pewno nie było. Był natomiast Wojciech Kamiński, więc zahaczyłem trenera, a może już byłego trenera Rosy Radom, bo mówi się też o tym, że nie będzie trenował Rosy Radom. Oto co z tym Stelmetem w jego przypadku?
To był temat trenera w Stelmecie, czy nie było go w ogóle na początek? Chciałem o taką rzecz zapytać.
Nie miałem żadnej informacji od władz Zielonej Góry, więc uważam, że nie było tematu.
Alpańskie nazwisko się pojawiło, czyli gdzieś tam wydawało nam się, że w tej orbicie pan jest zainteresowań.
A to myślę, że chyba bardziej dziennikarze i może niektórzy kibice tak uważali. Ja mam dużo szacunku do każdego, i do dziennikarzy, i do kibiców. Natomiast to właściciele i zarządzający klubem decydują.
O sezonie tym skończonym, niech pan powie, czy to jest zaskoczenie, co się wydarzyło, że Stelmet przestał być tym hegemonem polskiej koszykówki, że w tej chwili rządzi Anvil?
Czy może zaskoczenie, na pewno tak, natomiast już Stelmet nie był daleko od tego, żeby z powrotem zagrać w finale. Zabrakło 10 minut. Natomiast myślę, że jakość w tej drużynie jest, potencjał jest. Teraz kwestia, żeby wrócić na dobre tory, bo chyba to jest pierwszy sezon, gdzie Stelmetowi tak naprawdę nic się nie udało wygrać.
Niech nam powie, to jest dobrze dla koszykówki w Polsce, dla ligi, że się zmienia ten mistrz, że jest ktoś inny, ta świeżość, jakiś powiew, czy dobrze by było, żeby była ta jedna drużyna ciągle mocna, do której inni dążą? Jak to jest?
Ja uważam, że może nie, to nie jest dobre dla Stelmetu i dla kibiców z Zielonej Góry, natomiast dla ligi jak najbardziej. Kluby, nowe kluby, stare kluby, kluby, które nie zdobywały dotąd trofeów, widzą, że jest szansa, że ten Stelmet nie jest taki straszny. Trzeba pracować, być konsekwentnym i to może doprowadzić do tego, że ktoś wygrał mistrzostwo. Przypominam sytuację z Włocławka, jaka była kilka lat temu, gdzie klub był na krawędzi upadłości i podniesie się. Duże słowa uznania dla prezesa Lewandowskiego i wszystkich pracowników klubów i myślę, że też prezydenta miasta Włocławek, ale i kibiców. Natomiast to pokazuje, że polityka, konsekwentna polityka kadrowa, odbudowanie klubu daje szansę na zwycięstwo. A dla Stelmetu jest to taki psztyczek w ucho, że nie same nazwiska grają, tylko to musi być zespół, bo koszykówka jest grą zespołową.
Niech pan powie, bo my tam w szoku jesteśmy w Zielonej Górze, dalej po tym półfinale z Anvilem, a jak pan trener patrzył na końcówkę tego piątego meczu, co z punktu widzenia trenerskiego pan tam widział na tym boisku? Jak to możliwe, że to się wydarzyło, co tam się stało?
Ja widziałem co najmniej kilka takich meczów, gdzie tak się stało.
Ciężko powiedzieć, że to nic szczególnego, tak? No jednak spektakularny to był odwrót jednej drużyny, a powrót drugiej.
Tak jak wspomniałem, widziałem kilka takich powrotów. To nie jest odosobniony przypadek. Natomiast w takim meczu na pewno przecierałem oczy troszkę ze zdumienia. Natomiast
Tak po ludzku, tam dali ciała trenerzy, zawodnicy. Co się złożyło na to, że ten Stelmet tak spierniczył robotę?
Myślę, że ja nie jestem od tego, żeby to oceniać.
Jesteśmy po sezonie, można spokojnie na chłodno spojrzeć.
Nie można. Ja za dużo rzeczy w życiu widziałem i myślę, że trzeba mieć, nie wolno nikogo obwiniać o takie rzeczy, od tego to mogą zrobić kibice, natomiast na pewno nie ludzie związani z koszykówką. Mamy się spierać i tutaj trzeba chwalić Anvil za to, że się nie poddał i walczył do końca. Stelmet popełnił błędy i to zawodnicy z Włocławka wykorzystali. Natomiast my musimy się skupić na pozytywach, a nie na tym, żeby kopać leżącego, bo tak by to wyglądało.
Trener Wojciech Kamiński. Zobaczymy, gdzie w przyszłym sezonie, w Polsce czy nie w Polsce. Natomiast teraz od trenera przejdźmy do jednego z zawodników, który pojawił się na gali, a to zawodnik, który został uznany za najlepszego młodego gracza Energa Basket Ligi w minionym sezonie. Jeszcze niedawno nasz Marcel Ponitka, obecnie grający w Asseco Gdynia, ostatnio we Włoszech na kampie, na którym spodobał się wysłannikom NBA. No to go o to podpytaliśmy.
Jeszcze niedawno pan w Zielonej Górze jako młody zdolny, a teraz to już piszą, że teraz jeszcze młody, ale już piszą, że zachwycił ludzi z NBA. Kurde, fajne uczucie, rozwija się pan modelowo, można powiedzieć, tak pan to czuje?
Cieszę się, że tak pan to ocenia. Ja mogę być zadowolony z takiej szansy, jaką dostałem, będąc na kampie w Treviso. Myślę, że się pokazałem z dobrej strony. I myślę, że to zaowocuje w przyszłości. Czy to w przyszłym sezonie, czy to może trochę później.
No niech pan powie, jak to się odbywa z takiego od kuchni, nazwijmy to, bo możemy sobie poczytać artykuły, że Onitka zachwycił, tak, ale to jest tak, że do pana podchodzą świetnie, Marcel, świetnie, świetnie, czy przez agenta pan takie informacje dostaje? Jak to jest?
Nie, jeżeli chodzi panu o już same takie odbiór mojej osoby w trakcie kampu, wszędzie są skauci, wszędzie są trenerzy, zawodnicy, dają do zrozumienia, że podoba się jakiś zawodnik, czy ten, czy inny. Oczywiście agenci też mają jakieś informacje zwrotne w czasie kampu. W trakcie tego kampu też po dwóch dniach meczów mamy po prostu wywiady z klubami z NBA, takie typowe już pod draft.
A co z tym draftem? Bo słyszałem, że jednak się pan nie zgłosi ostatecznie, tak? Że tego tematu nie ma.
Jeszcze jest chwila czasu tak naprawdę, żeby zdecydować. Ciężko mi odpowiedzieć na tę chwilę, jaka będzie decyzja. Tyle.
A kolejny sezon jak pan swój widzi w takim razie?
Wie pan co? Nie wiem. Na tę chwilę nie wiem. Na tę chwilę czekam i życzę sobie, że dostanę się na kolejne zgrupowanie kadry. Będę mógł przetrenować te kolejne kilka dni z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Kto wie, co się dalej z tego urodzi.
A klubowo?
A klubowo nie wiem. Na tę chwilę nie wiem.
A to jest też tak, że po tym Treviso to rzeczywiście oferty, telefony, faksy, czy...
Jest na pewno zainteresowanie, z czego się bardzo cieszę. Wiadomo, jeszcze dużo klubów, dużo lig jeszcze gra, więc nikt nic nie podejmuje, żadnej decyzji.
Okej, niech pan słówko chociaż powie o lidze, bo jesteśmy po gali polskiej koszykówki, czy Energa Basket Ligi. Jak ten sezon, zaskoczenie, że zmienił się król?
Myślę, że to jest dobry początek odbudowy polskiej koszykówki. Widać, że panom, którzy teraz są, że tak powiem, u władzy, panu Piesiewiczowi naprawdę zależy na rozwoju polskiej koszykówki i myślę, że konsekwencją i dobrym marketingiem będziemy w stanie odbudować polską koszykówkę.
No dobra, a to, że Stelmet został strącony z tego piedestału?
Zawsze jest jakiś dodatkowy smaczek dla kibiców z Polski, tak? W końcu, powiedzmy, nie mogę powiedzieć, że liga była nudna, bo Stelmet cały czas wygrywał. Aczkolwiek wiadomo, jeżeli się zmienia mistrz, to zainteresowanie w danym mieście wzrasta, w danym regionie wzrasta. A co za tym idzie, widać, że każdy ma szansę na mistrzostwo i to myślę, że najbardziej ekscytuje kibiców i tak jak mówię, to się wszystko samo nakręca potem.
Jak w środowisku życzono Anvilowi bardziej czy Stelmetowi, żeby bardziej kibicowano?
Nie było tak, że kibicowałem komuś bardziej, komuś mniej, aczkolwiek uważałem, że tak jak mówię, dla Stali Ostrów może by było lepiej, gdyby grali ze Stelmetem.
No to dobrze, to teraz wracamy do trenerów, przy czym teraz będzie trener najważniejszy, można powiedzieć, w Polsce, bo trener reprezentacji Polski, Mike Taylor, ten amerykański szkoleniowiec, najpierw odpowiedział mi na pytanie, jak widzi ten koniec ery Stelmetu Enei BC Zielona Góra, czy to dobrze, czy źle, że w tej chwili zmieniła się drużyna, która zdobyła mistrzostwa, a on mówi spokojnie. Po pierwsze, to sądzę, że to jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że to jest koniec ery Stelmetu, że to ich definitywny koniec. Za nami wspaniałych kilka lat. Mieli znakomitą serię przez długi okres. Znakomicie było ich oglądać i w Polsce, i w pucharach. Ja cieszyłem się, że mogę współpracować z ludźmi ze Stelmetu na europejskim poziomie. Koszarkiem, Zamojskim czy Hrycaniukiem. Doceniam też współpracę z Marczakiem czy Mokrosem na naszych obozach treningowych. Bardzo szanuję to, co ten klub zrobił i według mnie to nie jest koniec. Według mnie najważniejsze dla każdego klubu jest być konsekwentnym, cierpliwym i dążyć do sukcesu. Ten klub to robił, ciężko pracował i sądzę, że tak dalej będzie. Swoją drogą, to co się stało, musi być dla nich ciężkie. Grali przez 30 minut decydującego meczu świetnie, no a potem wiadomo. No ale powiem tak, prawda zawsze wychodzi na jaw. Według mnie dla Stelmetu jest najważniejsze zrobić teraz krok do przodu. Oczyścić szatnię, znaleźć chemię, stworzyć na nowo chemię w tej drużynie, która będzie się tworzyła. Jeśli to się stanie, to nie ma powodu, żeby ten zespół nie szedł dalej i wyżej. Jeśli to się stanie, będą w stanie dalej być na najwyższym poziomie i znowu bić się o duże cele. Pytasz, co się stało w końcówce meczu z Anvilem? Powtarzam, prawda zawsze wychodzi na jaw. Trener i zespół muszą być ze sobą zgrani, muszą być jednością. Czy obie strony są zgrane, wychodzi wtedy, gdy przychodzi trudny moment. Jeśli są jednością, potrafią zareagować na taką sytuację, potrafią sobie w niej poradzić i zmienić ją. Pamiętaj, Anvil wtedy mocno nacisnął na koszarka i w tym momencie nie było nikogo, kto potrafiłby to zmienić. Zespół źle zareagował. Zabrakło zespołowej pracy przeciwko temu pressingowi. Ten brak zgrania objawia się, przenosi się na boisko. Nie ma jedności, to się przenosi na parkiet, na to, jak wykonujesz swoje zadania. Oczywiście oni też mieli kontuzję, spadł ważny gracz Florence. Te wszystkie większe lub mniejsze niuanse wpłynęły na to, co się wydarzyło. To pozwoliło Anvilowi na fantastyczny powrót. Powiem ci szczerze, ciężko to było oglądać, zwłaszcza, że bardzo szanuję graczy z Telmetu, których znam z kadry. Ciężko było oglądać, jak ten mecz oddają. Tak mówił Mike Taylor w pytaniu o Stelmet NEBC Zielona Góra. A teraz pytanie o Łukasza Koszarka, ponieważ plotki, pogłoski mówią o tym, że Łukasz Koszarek zagra za chwilę dwa ostatnie mecze w reprezentacji Polski. Za kilka dni otwiera się okienko reprezentacyjne. Polska gra dwa mecze, między innymi z Wielką Litwą i mówi się o tym, że Łukasz Koszarek odchodzi z reprezentacji, że ten mecz z Litwą będzie jego ostatnim. Zapytałem Mike'a Taylora, czy tak jest rzeczywiście, czy on wie o tym, że kapitan Stelmetu NEBC Zielona Góra rzeczywiście zagra u niego po raz ostatni. Te pytania o to, jak jest, musisz zapytać o to konkretnie Łukasza. Ja mam z nim świetne stosunki, bardzo go szanuję. Dla mnie to legenda polskiej koszykówki. To, co w nim uwielbiam, to lojalność wobec reprezentacji. Zawsze na nią przyjeżdżał, zawsze był jej częścią i to bardzo ważną. Zawsze był świetny we współpracy i to bez względu na to, czy był w pierwszej piątce, czy miał być tylko rezerwowym. Łukasz zawsze był gotów na poświęcenie dla drużyny narodowej. Uwielbiam go po prostu. Tak więc rozmawiałem z nim, szanuję go i cokolwiek zdecyduje, będę go w tym wspierał. Natomiast wiem, że będzie skoncentrowany na tym okienku reprezentacyjnym. Wiem, że jak zawsze da z siebie wszystko. A co potem, musisz zapytać samego Łukasza. Tak naprawdę to Łukasz, on jako jedyny może obwieścić, co dalej z tą jego reprezentacyjną przyszłością się stanie. A ja mogę tylko powiedzieć, że do Łukasza Koszarka dzwoniłem, prosiłem go o rozmowę. Jest za granicą w tej chwili Łukasz Koszarek. Umówiliśmy się dzisiaj na godziny popołudniowe. Zobaczymy, może uda się porozmawiać z naszym rozgrywającym z Telmetu o tym, czy rzeczywiście za chwilę będą jego dwa ostatnie mecze w kadrze Polski. Natomiast jeszcze raz Mike Taylor teraz, a zapytałem go, jak to jest, kto jest najlepszym rozgrywającym w Polsce. Czy Łukasz Koszarek, czy Kamil Łączyński, który miał genialne przecież finały Polskiej Ligi Koszykówki, który prowadził bardzo dobrze swoją drużynę w finałach ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Jego trener Igor Milicic na konferencji prasowej po finale powiedział, to jest w tej chwili najlepszy polski rozgrywający. No a co na to Mike Taylor? Otóż posłuchajcie, jak zaczyna Mike Taylor pytanie. Więc pytanie... Kto lepszy? Koszarek czy Łączyński?
Łukasz Koszarek
jest najlepszy. Oczywiście, Kamil miał znakomity czas w playoffach. Jego gra pozwoliła Anvilowi na zdobycie tytułu mistrzowskiego. Wspaniale było go oglądać w takiej formie. Ale to nie jest tak, że nagle w ciągu jednego finału gracz się zmienia. Mam Koszarka z jego umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem. On widział bardzo dużo. Grał w wielu bardzo ważnych meczach na wielu poziomach. A Kamil, mam nadzieję, że teraz będzie miał okazję grać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, natomiast wcześniej tego nie doświadczył. Jeszcze mu tego doświadczenia brakuje. My w tej chwili rozważamy paszport dla nowego rozgrywającego obcokrajowca dla polskiej reprezentacji. I jeśli ani Koszarek, ani Slaughter, AJ Slaughter nie będą dostępni, to Kamil jest dla nich świetnym zastępcą. Natomiast to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć koniec Koszarka, teraz Łączyński. Na dziś mamy tymczasem Koszarka i będzie tak aż do momentu, kiedy on powie odchodzę. I tyle. Mike Taylor, trener reprezentacji Polski. Do Łukasza Koszarka będziemy dzwonili. Jeśli go nagramy, to oczywiście będziemy grali w naszych programach sportowych i będziemy również zamieszczali rozmowę na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam. Natomiast na samo zakończenie rzutu za trzy jeszcze prezes Lubuskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Potęga. Jak mówiłem, był w Warszawie jako jedyny zielonogórzanin obok mnie. I on odebrał nagrodę dla Stelmetu NEBC Zielona Góra za najbardziej medialny klub w Polsce, a potem sobie porozmawialiśmy o kondycji, nazwijmy to, koszykówki w województwie lubuskim. Jaki to może mieć wpływ na koszykówkę? To, że Stelmet został strącony z tej pierwszej pozycji. A Grzegorz Potęga mówi, słuchajcie, wy tak nie przesadzajcie, że to czwarte miejsce to jest jakaś tragedia. Grzegorz Potęga w każdym razie kończy rzut za trzy. Jacek Białogowie też już kończy. Dziękuję.
Prezes Lubuskiego Związku Koszykówki Grzegorz Potęga. Jesteśmy po gali. Po raz pierwszy Stelmetu zabrakło na podium w tym sezonie. Z punktu widzenia lubuskiej koszykówki, czy to ma znaczenie dla lubuskiej koszykówki, dla województwa lubuskiego w ogóle, dla rozwoju tego sportu, że ten Stelmet spadł z tego tronu, że jest tylko czwarty?
Nie, myślę, że to jest czwarta drużyna w kraju i to jednak... No jestem kibicem od dłuższego czasu i po prostu pamiętam mecze różne, które się odbywały w Zielonej Górze, na jakich salach graliśmy, a gdzie teraz gramy. I to czwarte miejsce to jest dalej bardzo ważne, istotne miejsce w polskiej koszykówce. koszykówce to, że z poziomu Stelmetu doszusowały trzy inne drużyny w kraju, które tak naprawdę w bardzo równorzędnych bojach toczyły te swoje mecze o to, która znajdzie się w finale, która zagrał trzecie miejsce, to tylko pokazuje to, że ta polska koszykówka poszła do przodu w tym sezonie. Wszyscy mówimy, narzekamy na jej stan, na brak emocji, na takie duże rozwarstwienie, powiedziałbym, a tak naprawdę tego w Zielonej Górze w tym sezonie widać nie było. To hasło bij mistrza było bardzo mocno aktualne. Wszystkie drużyny, które przyjeżdżały napakowane właśnie takim chęcią, taką zwycięstwa, tym bardziej, że jednym się udało, drugim się udało. Widziały to inne drużyny, no i ciągnęły. No a mistrz trochę kulał w tym sezonie, co by nie powiedzieć.
Pytam o to województwo lubuskie, bo mówiliśmy kiedyś, nawet chyba my rozmawialiśmy, że wiadomo, Stelmet, złoty medal, mistrz, to ta młodzież się garnie, bo ma ten wzór. Myśli pan, że to w tej chwili nagle nastąpi odpływ młodych chłopaków, bo nie ma mistrza na tym terenie?
Nie, no to na pewno taki nie będzie. Tak nie będzie. Mistrz nie determinuje takich przypływów i takich odpływów, tak? To jest po prostu inna zasada. Na pewno jak jest mistrz w regionie, no to splendor spływa, powiedzmy, taki dodatkowy na to, co się dzieje w danym klubie. To znaczy, że praca, którą wykonano, była na bardzo wysokim, bardzo dobrym poziomie, że udało się wszystko w sensie organizacyjnym, w sensie kadrowym, bo przecież teraz ułożyć skład, zakontraktować odpowiednich zawodników, no to okazuje się jednak jest pewną sztuką. Natomiast z drugiej strony patrząc, koszykówka w naszym regionie stoi świetnie. No ten sport młodzieżowy, szczególnie patrzymy przez pryzmat koszykówki żeńskiej w Gorzowie, no to przecież dziewczyny rozbiły bank, bo wzięły 2 złota w kategoriach młodzieżowych, 1 srebro, pojechały na mistrzostwa szkół średnich, znowu wygrały. No po prostu to jest jakiś fenomen, tak? W Chromiku jednak druga liga męska w tym sezonie. Udało się coś, co chłopcy zaplanowali sobie tam pośliznęli się, powiedzmy, nie, może nie pośliznęli się, ale przeciągnęło się to o rok i jest ten sukces, także ja uważam również, że to 4. miejsce, wszyscy mówią, że to jakiś taki trochę nieudany sezon, natomiast patrząc przez perspektywę pucharów, w których udało nam się jednak przeskoczyć tą grupę, też było dramatycznie, też było kilka ciekawych meczy, które było dane zobaczyć nam wszystkim kibicom w Zielonej Górze, to wszystko był fajny, dobry sezon. Zabrakło tej wisienki na torcie w postaci na przykład wejścia chociażby do finału.
No, to czyli najważniejszego. Pan wyszedł teraz z kuluarów tak zwanych. Niech pan powie, a jakie jest tak w kuluarach, jak się rozmawia? To jest zadowolenie, że ten mistrz został rzeczywiście pobity?
Nie. W ogóle, ja miałem w pewnym momencie
wrażenie, że właśnie wszyscy są zadowoleni, że ten Stelmet trochę taki napakowany swoją wielkością, trochę bufoniasty momentami został zrzucony, więc to fajnie. Niech dobrze, że im utarto nosa.
To znaczy tak, przy mnie takie rozmowy się nie odbywają i ja takich rzeczy nie słyszę. Natomiast mogę powiedzieć tylko ze swojego osobistego oglądu. Jeśli zobaczyłem film z Włocławka, na którym jadą koszykarze po zdobyciu tytułu Mistrza Polski i wychodzą na ulicę tego miasta po prostu tłumy ludzi, bo to nie można powiedzieć, że to są jakieś pojedyncze sztuki, to jakby serce mi trochę rośnie na to, że to właśnie Włocławek wziął tego mistrza i w ten sposób tam to ludzie świętują. Byłem na 5. meczu, też miałem przyjemność być na 5. meczu z Ostrowem, kiedy grali na 3-2, kiedy wygrali. No po prostu ten doping tam jest nieustający. My możemy się zrzymać, że oni są tacy, a nie inni. Natomiast po prostu dla koszykówki jako taki klub z takimi kibicami, coś fantastycznego.
No dobra, to ja teraz do Zielonej Góry znowu. Jaką pan ma ocenę tego, że w tej Zielonej Górze tego kibica tak żywiołowego nie było i że ta liczba jednak mimo wszystko ustabilizowała się tam 3-3,5 tysiąca na meczach polskiej ligi, zwłaszcza na tych największych, najważniejszych, a jednak ta stagnacja, mam wrażenie, na trybunach nastąpiła w Zielonej Górze.
A ja właśnie byłem bardzo pozytywnie zbudowany meczem o 3. miejsce, kiedy po tej sromotnej naszej takiej nieszczęśliwej, katastrofalnej wręcz porażce we Włocławku w tym 5. meczu, kiedy zobaczyłem na trybunach tyle ludzi. Także tam podejrzewam, ja nie wiem, było właśnie taka ta średnia, 3-3,5 tysiąca może. To było fantastyczne zachowanie, że ludzie pomimo takiej wpadki potrafili przyjść i powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy z wami, trzymamy się z wami, że tak powiem. No niestety, dostaliśmy te 46 punktów znowu nieszczęsne w 4. kwarcie i to znowu taki niechlubny rekord, jaki został wyśrubowany. Natomiast pełny szacunek i pełne uznanie dla kibiców w Zielonej Górze, dla klubu kibica, który również robi co może. Nie wiem, w Włocławku może ta specyfika tej sali, że jest ciaśniej, jest tak bardziej oskrzydlająco, jest tak bardziej piętrowo i oni są jakoś... Oni chyba mają to, co my mamy z żużlem, tak? Mają jakąś taką...
Fioła,
jakiegoś takiego przysłowiowego fioła. To jest tak troszeczkę wyżej postawione, aniżeli zwykłe kibicowanie. Ja ja wszystkim podkreślam, w Zielonej Górze jest świetny kibic, który docenia koszykówkę, który chodzi na koszykówkę. Czasem, jak w telewizji widać właśnie więcej miejsc wolnych, ja i mówię, to jest nieprawda, bo my swój poziom mamy i swoją statystyczną robotę wypełniamy, że tak powiem w cudzysłowie, również to robimy we dwóch, więc nie ma się czego wstydzić.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.